Radio Campus. Same sztosy.
Z nami w studiu Maciej Grzęda, czyli profesor Politechniki Warszawskiej, jeden z naukowców działających w projekcie Comobility. Dzień dobry.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Właśnie o projekcie Comobility chcemy porozmawiać. Niektóre, już kilka rozmów na naszej antenie nasi słuchacze mogli usłyszeć, choć przez to, że ten projekt jest bardzo szeroki i bardzo dużo naukowców z różnych uczelni jest zaangażowany, to temat się nie kończy, a że gościmy dziś profesora Politechniki Warszawskiej, to będziemy rozmawiać bardziej o tej informatycznej stronie projektu, ale na samym początku, czym to Comobility w zasadzie jest?
Comobility jest projektem, w którym łączymy różne podejścia i wykorzystujemy wiedzę z różnych obszarów, by zrozumieć i dostarczyć narzędzia, które pozwolą nam na lepsze kształtowanie mobilności w przestrzeni miejskiej, czyli tego, jak przemieszczamy się, na ile nasze wybory wpływają na również konsekwencje dla środowiska, czyli krótko mówiąc, użycie samochodu, a użycie transportu publicznego, czy też tych najzdrowszych form, czyli przemieszczanie się pieszo bądź rowerem. W projekcie łączymy w efekcie zarówno takie podejście, w którym rozmawiamy z dziećmi, z rodzicami szkół, które są zaangażowane w projekt, z rodzicami dzieci, które uczęszczają do tych szkół, z nauczycielami, jak i podejście informatyczne, które nas bezpośrednio jako Zespół Politechniki Warszawskiej interesuje.
No właśnie, zbieraliście dane od mieszkańców Warszawy, w tym od rodziców oddzielnie i też badaliście zachowania transportowe przy trzech konkretnych szkołach w Warszawie. Zebraliście dane i teraz co na Politechnice z tymi danymi robicie?
No i kolejnym krokiem, który dla nas był szczególnie inspirujący, było to, na ile na podstawie tych danych rzeczywistych podróży tak zwanych wykonanych przez naszych respondentów, na ile można zbudować modele, które pozwolą nam przewidzieć, w jakich warunkach, kiedy poszczególni mieszkańcy decydują się na użycie różnych środków transportu. Przy czym tym środkiem transportu również może być to przemieszczanie się pieszo czy rowerem, a te, nie da się ukryć, najbardziej dla nas interesujące, to był samochód i transport publiczny. Mhm.
Będziecie teraz konstruowali różne projekty, które będą wykorzystywały uczenie maszynowe. Czym to jest w ogóle?
No już tą ogromną pracę, bez chyba przesady możemy powiedzieć, że znaczną pracę nad wykorzystaniem uczenia maszynowego wykonaliśmy. Uczenie maszynowe to część sztucznej inteligencji szeroko obecnie dyskutowanej. To zbiór metod, które tak w uproszczeniu można powiedzieć pozwalają nam na zautomatyzowane wydobycie wiedzy, zależności z danych. Bardzo często podejmowane są i stosowane są metody, które umożliwiają nam przewidywanie. W tym przypadku w sposób naturalny my chcemy przewidzieć właśnie na podstawie różnych cech, o czym może za chwilę, kiedy kto zdecyduje się na użycie wyboru różnych środków transportu. Mhm.
No i choć to odłam sztucznej inteligencji, to ChatGPT za nas tego nie zrobi. Potrzeba zespołu naukowców z Politechniki i innych uczelni. No to jakie są te czynniki, które wpływają na zachowania transportowe w mieście?
No i tu właśnie pierwsze pytanie, które się nam nasunęło, czyli z taką sprawdzoną drogą, czyli użycia wyłącznie danych pochodzących z ankiet, czy sięgnąć po dodatkowe dane? Postawiliśmy sobie cel, żeby w maksymalnym stopniu odtworzyć warunki, w których podejmowały konkretne osoby decyzje o tym, z jakich środków transportu skorzystają. Czyli stworzyliśmy system informatyczny, który dla przykładu jest w stanie wyznaczyć dla dowolnej godziny, dla dowolnej pary punkt startowy, punkt końcowy podróży na terenie miasta, informacje o tym, jaka byłaby odległość do pokonania pieszo między tymi punktami. Ile jest dostępnych połączeń komunikacji miejskiej na podstawie rozkładów jazdy? Ilu przesiadek one wymagają? Jaka jest odległość konieczna do pokonania pieszo, żeby skorzystać z transportu publicznego? Przecież to może być istotna bariera dla części osób, że przystanek może być wprawdzie ten pierwszy niezbyt odległy, ale jeżeli uwzględnimy przejścia między kolejnymi przystankami, dotarcie z tego docelowego przystanku do faktycznego celu podróży, to może być zbyt wiele. To może działać zniechęcająco. Mhm. A więc stworzyliśmy system, który automatycznie wyznacza wiele zmiennych, które podsumowują te okoliczności, które brał pod uwagę, zapewne, podróżujący, czy też osoba podróżująca, ale nie tylko, bo również na przykład dane pogodowe.
Mhm. Mnie zawsze, kiedy rozmawiam o comorbidity, ciekawi to, że bierzecie pod uwagę bardzo charakterystyczną grupę ludzi, którzy się po mieście poruszają, bo rodzice dzieci szkolnych są grupą, która nie tylko musi spełnić swoje zapotrzebowania na ten transport, ale też zapotrzebowanie dzieci.
Tak, tak, to prawda. W praktyce to oznacza z naszej perspektywy, iż w projekcie zostały zgromadzone dane ankietowe, w tym tak zwane dzienniczki podróży, dla różnych grup osób. Dla rodziców dzieci z wybranych trzech szkół, które w sposób szczególny zaangażowały się w projekt, dla próby rodziców dzieci w wieku szkolnym z miasta Warszawy, ale również dla ogółu mieszkańców. I w każdym takim przypadku możemy i stworzyliśmy osobne modele, które wyjaśniają wybory środka transportu.
Z profesorem Politechniki Warszawskiej Maciejem Grzędą rozmawiamy o badaniach co-mobility od tej informatycznej strony, którą zajmuje się w projekcie Politechnika Warszawska. A jak te dane, o których porozmawialiśmy, w ogóle zbieraliście, instalowaliście GPS w tych samochodach chętnych osób badanych?
No, przede wszystkim skorzystaliśmy z bardzo bogatej oferty Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Mam na myśli udostępnianie otwartych danych. Danych na temat lokalizacji pojazdów komunikacji miejskiej. To bardzo, bardzo cenne źródło informacji dla różnego rodzaju badań, między innymi dla takich, bo my z tych danych jesteśmy w stanie odtworzyć przy pomocy dedykowanego programowania rozkłady, które opisują faktyczne chwile odjazdu z poszczególnych przystanków, czyli uwzględniają na przykład to, że na danej trasie mógł się wydarzyć wypadek, który wpłynął na zaburzenia w ruchu pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej. Mogły mieć miejsce jakieś wydarzenia masowe, które spowodowały konieczność również czy to spowolnienia ruchu pojazdów, czy skierowania ich nieco innymi trasami. Mhm. A więc jesteśmy w stanie tego typu informacje wyliczyć i udostępnić je metodom uczenia maszynowego jako kolejne zmienne. Kolejne zmienne opisujące konkretne połączenia, bo co warto zauważyć, nie wszyscy na przykład podróżni mogli być wręcz świadomi tych utrudnień, ponieważ poruszali się, większość zapewne poruszała się trasami, które tego typu utrudnieniami nie były dotknięte, bo przecież mamy bardzo, bardzo sprawny i system transportu publicznego w Warszawie.
No właśnie, te zmienne w uczeniu maszynowym, ich musi być bardzo, bardzo, bardzo dużo w waszych modelach, ale to ciekawe o tych otwartych danych, bo one są otwarte nie tylko dla państwa, tylko ja też regularnie korzystam z aplikacji, która pokazuje rzeczywistą lokalizację autobusu i często mi się zdarza nie wychodzić na autobus, na przykład tak jak on jest w rozkładzie jazdy, jego minuta dokładna odjazdu, tylko patrzę, gdzie on się na mapie znajduje i to też jest kolejnym czynnikiem, który na moje zachowania transportowe wpływa.
Zdecydowanie tak, dlatego wprowadzając poszczególne zmienne, przygotowaliśmy zarówno zmienne, które podsumowują tą planowaną ofertę transportu publicznego dla danej trasy, czyli wiedzę, którą mógł czerpać z rozkładów, z usług typu jak dojadę podróżujący, jak i właśnie zmienne, które podsumowują potencjalne doświadczenia na tej samej trasie, bo wiele osób przecież porusza się regularnie do pracy, do szkoły tą samą trasą i to, jak wygląda ta oferta w poprzedzających dniach, może wpływać na wybory w poprzednich dniach. To wiele, wiele oczywiście hipotez, które stawialiśmy i chcieliśmy właśnie zweryfikować przy pomocy metod uczenia maszynowego.
To są te czynniki zewnętrzne, ale są też na pewno czynniki wewnętrzne u każdej jednostki, jakieś cechy indywidualne. Ktoś kocha samochód i nie wyobraża sobie pojechać inaczej do pracy, a ktoś, na przykład ja, jak nie pojadę sobie metrem przez tydzień, to tęsknię za uczuciem jechania metrem w Warszawie.
Zdecydowanie tak. Tak naprawdę w pewnym uproszczeniu możemy je podzielić na dwie grupy zmiennych. Mamy z jednej strony cechy osoby typu wiek, typu wykształcenie, typu liczba osób, liczba dzieci w gospodarstwie domowym, które widzimy, że wpływają na te wybory. no chociażby obecność dzieci w gospodarstwie domowym powoduje, co widać z różnych statystyk i w szczególności model z tej wiedzy korzysta, powoduje zwiększoną tendencję do wykorzystania samochodów do podróży kosztem komunikacji publicznej. Natomiast oczywiście jest też grupa zmiennych, które opisują nam przyzwyczajenia, postawy, nawyki poszczególnych osób. Z nimi jest tylko jeden problem, że my możemy je zebrać dla ograniczonej grupy respondentów, natomiast trudno jest tego typu wiedzę pozyskać dla ogółu mieszkańców. To byłoby zapewne nierealne, chociażby z przyczyn kosztowych. Więc w naszym modelowaniu skupiliśmy się na tych zmiennych, które są łatwo dostępne i na sprawdzeniu, na ile dodanie zmiennych opisujących parametry systemu transportowego pozwala uzyskać lepsze wyniki modelowania.
Zbieraliście dane oddzielnie od mieszkańców jakiejś reprezentatywnej grupy Warszawy dla rodziców i jeszcze dla rodziców tych konkretnych trzech szkół. Jakie tutaj są różnice w modelach właśnie ogółu mieszkańców a rodziców?
No, ciekawym wnioskiem, który się ujawnił, wykraczającym poza taką proste podsumowanie wyników badań ankietowych, była na przykład odległość taka graniczna, którą skłonni są pokonywać pieszo reprezentanci obu grup. No, oczywiście wiemy, że wiele osób postawionych w tej samej sytuacji potrzeby dotarcia z tego samego punktu startowego do tego samego celu, poszczególne osoby podejmą nieco różne wybory. Natomiast model daje nam tą możliwość, żeby poszukać takiej granicy, która dość dobrze opisuje zachowanie całej grupy osób. No, jeżeli sięgniemy po taką technikę modelowania, która dysponuje taką możliwością, która na tym bazuje, to wówczas okaże się, że dla ogółu mieszkańców tą taką przybliżoną wartością graniczną, poniżej której większość osób skłonnych jest dotrzeć do celu pieszo, jest około na przykład 1400 metrów. Dla rodziców dzieci w wieku szkolnym ta odległość spada, to jest rzędu kilometra. Więc no chociażby to taki dobry przykład, że poszczególne grupy mieszkańców mają swoje własne preferencje i wzorce zachowań.
Rozmawiamy nadal o projekcie EcoMobility i uczeniu maszynowym oraz projektowaniu różnych modeli związanych z zebranymi danymi z Warszawy. I teraz mam pytanie, jak taki model konkretnie wygląda? Czy to jest jak gra komputerowa, w którą ja się zagrywam na przykład i tutaj słucham pana odpowiedzi też i sobie myślę, co w tej grze komputerowej teraz City Skylines poprawię w funkcjonowaniu mojego miasta? Czy to jest taki symulator po prostu, który możemy obserwować, czy o co chodzi z tymi modelami?
Model, mamy dwie kategorie modeli. Jedne modele to są te modele, które są wyjaśnialne, możemy zrozumieć ich reguły działania, a drugie modele, typowo niestety bardziej dokładne, to są te, które wykonują złożone obliczenia, które często trudno nam jest intuicyjnie przeanalizować. Możemy przeanalizować oczywiście krok po kroku, no ale jeżeli przejdziemy przez 100 czy 200 linii złożonych przekształceń, to trudno nam będzie intuicyjnie je sobie przyswoić. Od strony praktycznej wygląd nie jest spektakularny. To jest oprogramowanie plus dane. Oprogramowanie, do którego dostarczamy na wejściu, tak mówiąc trochę żargonem informatycznym, informacje w tym przypadku o cechach osoby podróżującej, o tym, jak daleko chce się udać, o tym, jaki byłby szacunkowy czas przejazdu transportem publicznym, samochodem, jakie są warunki pogodowe. Na tej podstawie algorytm wykonuje obliczenia i zwraca nam informację, że na przykład z największym prawdopodobieństwem w tej sytuacji nastąpi wykorzystanie samochodu. W części przypadków, tak jak wspomniałem, my możemy zrozumieć te reguły, które prowadzą nas do tego wniosku. W innych te przekształcenia będą na tyle złożone, że trudno będzie je intuicyjnie wyrazić, no ale stąd właśnie zainteresowanie wyjaśnialną sztuczną inteligencją i dążeniem do wytłumaczenia nawet złożonych modeli.
Prowadziliście badania na terenie Warszawy. Jak ten transport publiczny w Warszawie wypada w ogóle?
Wypada dobrze na to nie tyle jakby opinia wynikająca z modelu, co wynikająca z różnego rodzaju rankingów i analiz porównujących ofertę transportu z różnych miast. Tu to dobry moment zresztą, żeby zaznaczyć, że o ile naszą działką jest tworzenie rozwiązań informatycznych, to współpracujemy w projekcie z zespołem ze Szkoły Głównej Handlowej, z Uniwersytetu Warszawskiego, który dopełnia tą perspektywę rozwiązań informatycznych wiedzą z obszaru rozwiązań transportowych i z dziedziny nauk ekonomicznych. Mhm. Natomiast to, że ten system w Warszawie jest dobrze rozwinięty, ten system transportu publicznego, stanowi paradoksalnie wyzwanie z naszej perspektywy.
Bo jest coraz jeszcze jest więcej możliwości dla Warszawy.
Jest więcej możliwości, tak. Mieszkańcy realnie, ponieważ bardzo wiele osób w Warszawie, co wynika z innych statystyk, posiada samochód prywatny, posiada prawo jazdy. Z drugiej strony posiada dobrą ofertę transportu publicznego, więc może realnie tego wyboru dokonać. Gdyby wziąć jako przykład miasta, w których na przykład wiele osób nie posiada samochodu, są istotne restrykcje związane z wykorzystaniem samochodów, bądź też oferta transportu publicznego jest znacznie gorzej rozwinięta, to z natury rzeczy ten problem przewidywania stawałby się paradoksalnie łatwiejszy, ale nie dlatego, że on od strony takiej analitycznej jest łatwy, tylko po prostu te osoby nie miałyby zbyt realnego wyboru, mówiąc potocznie, byłyby skazane na jeden bądź drugi środek komunikacji, abstrahując oczywiście od tych krótkich przemieszczeń, które są wykonywane na przykład pieszo.
Mhm. Czy wy współpracujecie teraz jakoś z ratuszem i ta wasza praca, którą wykonywaliście przez ostatnie 3 lata, jak tutaj poza anteną powiedzieliśmy, że 3 lata aż trwa ten projekt, to czy wasza praca teraz zostanie jakoś wykorzystana przez różne zarządy warszawskie?
Taką mamy nadzieję, bo to oczywiście decyzja odpowiednich jednostek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego. Natomiast ta współpraca rzeczywiście ma miejsce. Wstępne wyniki prezentowaliśmy rok temu dla szerokiego grona specjalistów z różnych jednostek Miasta Stołecznego Warszawy. Wyniki finalne będziemy prezentować w trakcie konferencji finalnej przygotowywanej w Centrum Nauki Kopernik i właśnie przy bardzo dużym wsparciu i zaangażowaniu i zainteresowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Mhm. Konferencja w marcu, powie nam pan coś więcej o niej?
Konferencja zaplanowana jest 6-7 marca. Bliższe szczegóły można znaleźć na stronie projektu, czyli comobility.edu.pl. Konferencja, w trakcie której będziemy, i to tak szeroko to będziemy traktując, w sensie odnosząc do ogółu konsorcjantów zaangażowanych w projekt, będziemy realizować wyniki prac w poszczególnych obszarach, a więc zarówno wyniki tych prac ze społecznościami szkolnymi, jak i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w projekcie, jak i właśnie wyniki tych prac, które nam są najbliższe, czyli prac wykorzystujących, rozwijających systemy informatyczne uczenia maszynowego.
Czy to będzie konferencja zamknięta, czy osoby, które teraz zainteresowały się projektem, też mogą przyjść?
To jest konferencja otwarta. Są jeszcze miejsca. Według informacji na wczoraj są jeszcze miejsca, więc można jeszcze próbować się rejestrować. Szczegóły, tak jak wspomniałem, są dostępne na stronie projektu. Dodam, że na konferencji będziemy prezentować zarówno konkretne wyniki, na przykład wyniki analiz, które wykonaliśmy, jak i proces dochodzenia do tych wyników. Bo naszym zamysłem od początku nas wszystkich było to, by stworzyć pewien uniwersalny zestaw technik, narzędzi, które mogłyby być wykorzystane również przez inne ośrodki miejskie, inne aglomeracje.
Mhm. Profesor Politechniki Warszawskiej Maciej Grzęda, jeden z naukowców działających w projekcie Comobility, był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
comobility.edu.pl, tam więcej informacji na ten temat, a także w naszych podcastach możecie też przesłuchać rozmów z innymi naukowcami z także innych uczelni współpracujących w ramach tego projektu. Jeżeli chodzi o dalszą część naszej dzisiejszej audycji, to zaraz Piotrek Jurczyński do nas powróci i opowie jeszcze o kolejnych nowościach naukowych, które w internecie można przeczytać.
Kampus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.